Mamy do czynienia z różnymi kinami, filmami regionalnymi, czy nawet nurtami takich lokalnych kinematografii, to jednak nigdzie w Polsce nie zostało to tak rozwinięte jak właśnie tutaj na Śląsku. Włącznie z tym, że instytucjonalnie też tutaj było wielkie zaangażowanie. Od lat 70. przecież Kazimierz Kutz próbował tutaj tworzyć śląskie Hollywood. Taki punkcik w Europie, gdzie splatają się najtrudniejsze losy europejskie, środkowe europejskie może, najtrudniejsze też doświadczenia, to zderzenie dwóch totalitaryzmów. Ta pograniczność, która tutaj tak mocno wryła się i w ziemię, i w serca ludzi, ale właśnie z drugiej strony zgoda na to, że inni mają prawo do swojego Śląska. To jest niesamowite i to Kutz rozumiał bardzo. To jest fenomenalne według mnie. I to jest może coś właśnie związanego z tym węglem, że to jest ta energia, która tutaj pod ziemią gdzieś tam jest, zawarta, zaklęta w tym węglu.
Podcast Score in the City w tym odcinku wita się z Gliwic. To będzie rozmowa szerzej o kinematografii, troszkę szerzej niż zwykle, chociaż będąc w tym miejscu trudno nie myśleć o Wojciechu Kilarze, Ślązaku ze Lwowa, więc mam nadzieję, że będzie się do nas z góry sympatycznie uśmiechał. A moje zaproszenie i do tego odcinka podcastu i na spacer przyjęła doktor habilitowana Ilona Copik, profesor Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Nauk o Kulturze. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Jesteśmy w Gliwicach, jesteśmy w ogóle w historycznym miejscu, o tym jeszcze za chwilę. Jesteśmy na Śląsku. Jak mówić najlepiej o tym miejscu? Czy właśnie kino pomaga to robić tak pełnowymiarowo, kompleksowo? Czy może lepiej się sprawdzają te opowieści historyczne, geograficzne, społeczne?
To jest jakby fenomen chyba filmu na Śląsku, filmu śląskiego, że jako dzieło audiowizualne pomaga nam widzieć, słyszeć, a także momentami poczuć taki prawdziwy Śląsk, ponieważ filmy śląskie w ogromnej większości są oparte o naturalne plenery, więc to jest też ten fenomen, że wykorzystanie autentycznego krajobrazu powoduje tutaj właśnie takie poczucie realności, a nieraz reżyserom udaje się wręcz odtworzyć jakby taki genius locji Śląska, który niewątpliwie czujemy tutaj i my mieszkańcy i także ci, którzy odwiedzają Śląsk, bo to jest też taka rzecz fenomenalna, że gdzieś tam w tych dawnych zapiskach o podróżach na Śląsk już od XVIII wieku gdzieś tam były takie relacje, że to jest jednak kraina no taka odrębna, osobna, magiczna nawet i myślę, że kino to wszystko łączy i potrafi jako medium to przekazać.
Czyli nie miejsce, miasto, nie wiem, województwo, region, tylko kraina. To użycie tego słowa, myślę, jest tutaj właściwe. Ta magia jeszcze powróci. A proszę powiedzieć, czym jest Śląsk dla pani? Jak to się ten Śląsk pojawił w ogóle rodzinnie, rozumiem, ale dlaczego tak wypełnił wszystkie działania zawodowe, czy wiele działań zawodowych?
Tak, rzeczywiście. To jest dla mnie przestrzeń, w której wyrastałam, z której wywodzi się część mojej rodziny, więc oczywiście ten aspekt taki biograficzny jest u mnie bardzo silny, ale jeśli miałabym tak szczerze powiedzieć, dlaczego ten Śląsk jest obecny w moich badaniach, to powiedziałabym, że to jest dla mnie taka przestrzeń myślenia, przestrzeń uprawiania refleksji o świecie i Śląsk staje się dla mnie takim mikrokosmosem, takim szkiełkiem, przez które widzę różne problemy i te napięcia pomiędzy tym, co globalne i lokalne. one się tutaj bardzo dobrze ujawniają. Więc przestrzeń refleksji, przestrzeń namysłu nad tożsamością, nad miejscem, nad krajobrazem właśnie, ale też nad kondycją współczesnych ludzi, no i nad mediami, które gdzieś tam przecinają nasz świat i w sumie myślę, że w tej chwili trudno powiedzieć o nas, ludziach, czy o naszych wspólnotach bez tego kontekstu medialnego. Gdzieś sytuujemy się na przecięciu różnych mediów, tych dawnych, analogowych i tych współczesnych, cyfrowych i gdzieś nasze życie upływa właśnie pomiędzy tym. No więc tutaj Śląsk też się sprawdza, bo on jest zarówno realny, jak i medialny. Michał Smolosz stawiał taką tezę przed laty, że on jest wymyślony wręcz, ale to chyba z uwagi na to, że właśnie tak mocno mediowany jest też Śląsk w kulturze.
Tak się spotykamy, ja, która gdzieś wychowałam się na Śląsku, wypłynęłam, ale te nazwiska będą pewnie powracać. Ważne też w mojej biografii, bo Michał Smolosz uczył mnie podczas studiów. Właśnie ja wyfrunęłam, spotykamy się tuż przy miejscu, gdzie pani mieszka całe życie, od początku, przy niezwykłej, takiej niezwykłym miejscu dla Gliwic, słynnej historycznej radiostacji.
Tak, radiostacja Gliwicka to jest taki symbol Gliwic, ale to jest też symbol Śląska w tym sensie, że jest to ten symbol podzielonego Śląska, tego pogranicznego Śląska, polsko-niemieckiego. No nieprzypadkowo tutaj odbyła się prowokacja gliwicka, prowokacja przed II wojną światową, która zapoczątkowała ten ogromny konflikt, ale która też wykorzystała ten motyw pograniczności, bo tutaj pierwszą ofiarą tej II wojny światowej był Franz Honiok, dawny mieszkaniec Gliwic, który był bojownikiem o polskość Śląska. Więc tutaj jakby splata się ta historia pograniczności i zarazem historia no, tych strasznych zawłaszczeń politycznych Śląska, które powodowały zawsze problemy dla mieszkańców i dla całego regionu, bo to, od czego zaczęłyśmy, że to jest kraina historyczna, geograficzna, kulturowa, ale to był też przedmiot sporów politycznych i ta właśnie graniczność, to budowanie granic tutaj, oddzielanie Polaków, Niemców, Ślązaków, to było coś, co po prostu było jakiegoś rodzaju krzywdą dla tego regionu i właśnie taki ta pełnia kulturowa Śląska, jego wielokulturowość, ale też jego etniczność wyrosła na tej pograniczności. No po prostu jest czymś, co można by tym podziałom politycznym przeciwstawić. One spowodowały tutaj coś złego.
No nie dziwię się, że tak barwne miejsce przykuło uwagę filmowców. To jest wręcz oczywiste. A czy to prawda, że Śląsk przykuwał tę uwagę filmowców i przykuwa nadal jak żaden inny region w Polsce?
Myślę, że tak. No ja w mojej książce o filmowym Śląsku postawiłam taką tezę wręcz, że to jest fenomen i że nigdzie w Polsce w zasadzie, chociaż mamy do czynienia z różnymi kinami, filmami regionalnymi, czy nawet nurtami takich lokalnych kinematografii, to jednak nigdzie w Polsce nie zostało to tak rozwinięte jak właśnie tutaj na Śląsku. Włącznie z tym, że instytucjonalnie też tutaj było wielkie zaangażowanie. Od lat 70. przecież Kazimierz Kutz próbował tutaj tworzyć śląskie Hollywood na łące w Bytkowie, także to jest ten epizod Silezji, instytucji, która w zamyśle miała być no, po prostu studiem produkującym filmy, osobnym, pierwszym studiem filmowym obok Warszawy. Coś, co w czasach PRL-u było no, absolutnym ewenementem i sprawdziło się. No niemniej tego po stanie wojennym Silezja została zamknięta, więc jako zespół filmowy już nie spełniła tych oczekiwań pokładanych w niej przez Kazimierza Kutza. Ale wracając do filmowego Śląska, no to liczba wyprodukowanych, zrealizowanych filmów poświęconych temu regionowi, już niezależnie od tego, gdzie one były produkowane, No to jest imponujące. Rzeczywiście tutaj mnóstwo filmów fabularnych, dokumentalnych. Chociaż na taki prawdziwy, śląski film, który opowiedziałby jakby całą tą historię, no to chyba jeszcze czekamy jednak.
To ciekawe bardzo właśnie. Chociaż muszę przyznać, że jak jestem na festiwalu filmowym na przykład w Gdyni i otwieramy program i czytamy opisy filmów z konkursu, to kiedy ten opis zaczyna się od słów "rzecz się dzieje na Śląsku", to to od razu buduje w głowie pewien obraz właśnie. To zastanówmy się teraz, jaki to jest obraz, jak się pokazuje Śląsk na ekranie, czy w ogóle jak pokazywać miejsce na ekranie. To ma kilka swoich płaszczyzn i kilka takich elementów tej konstrukcji filmowej.
Ja myślę, że tutaj niedościgłym wzorem wciąż jest postać Kazimierza Kutza, który chyba najbardziej czuł właśnie tę kwestię, jak pokazywać miejsce na ekranie, ponieważ on zbudował plenery filmowe do swojej trylogii śląskiej. No gdzieś między Nikiszowcem a Szopienicami i to był taki zestaw plenerów, który właśnie zbudował to śląskie imaginarium. Gdyby chcieć wskazać tutaj takie jego komponenty, no to na pewno byłyby to hałdy, na pewno byłyby to jakieś gdzieś na horyzoncie pojawiające się wieże wyciągowe kopalni. Ale to były
malownicze bardzo filmowo.
Tak, bardzo malownicze i to najlepiej przekonują o tym kadry z filmu Sól Ziemi Czarnej, gdzie powstańcy gdzieś tam wędrują po tych hałdach i właśnie gdzieś w tle pojawiają się te przemysłowe właśnie elementy. Ale to byłyby też śląskie podwórka, to byłyby też takie kwadraty właśnie podwórek pomiędzy z tymi chlewikami, z tymi trzepakami, gdzieś tam pomiędzy familokami, czyli tymi domami z czerwonej cegły, które są tak bardzo kojarzone ze Śląskiem. To byłaby też zieleń, co jest ciekawe, co może akurat mniej gdzieś tam ujawniło się w filmach Kutza, natomiast bardzo mocno gdzieś jest eksploatowane na przykład przez filmowców amatorów. Bardzo ciekawa rzecz właśnie, że oni wprowadzili bo ruch amatorski to jest też coś na Śląsku niebywałego, prawda? Oni dopełniają jakby ten główny nurt kinematografii w sposób niesamowity, ponieważ przy hutach, przy kopalniach gdzieś tam w latach 60., 70. no bardzo silnie działały te AKF-y tak zwane.
Ale jest też Franciszek Dzida, słynny amator z Chybia.
Tak, tak. Tę postać Krzysztof Kieślowski jakby przetworzył na ekranie właśnie w słynnym filmie Amator i jest to postać autentyczna. Ale są też inni jeszcze filmowcy amatorzy. Przecież mamy Józefa Kłyka z Bojszów, bardzo, bardzo znamieni tego reżysera. Mieliśmy Leona Wojtale, słynnego reżysera reprezentującego X Mikołowski, który zrealizował fenomenalne filmy o Śląsku. Także tutaj ta tradycja, no współcześnie to trzeba by wymienić Wojtka Świeca, też z Mikołowa, który realizuje śląskie filmy. Natomiast no, Kutz stworzył największe podwaliny w to tworzenie górnośląskiego imaginarium i to są właśnie te elementy, które wspomniałam, ale to jest też taki rodzaj realizmu magicznego, w który ubrane zostały te obrazy, że to są nie tylko te naturalne plenery, które widujemy tutaj na Śląsku bardzo często, te familoki, te podwórka, te hałdy, gdzieś tam na horyzoncie te elementy w tej chwili już wygaszane i często burzone, przemysłowe, ale to jest wszystko owiane taką delikatną mgiełką, to jest wszystko pokazane z ogromnym sentymentem, czułą kamerą, takim czułym okiem mieszkańca, który rzeczywiście odczuwa więź z tym krajobrazem, ponieważ ten krajobraz go ukształtował, ponieważ to w nim jest, ponieważ to jest jego tożsamość.
Ale jest jeszcze jeden element, jako człowiek pracujący z muzyką na co dzień muszę na to zwrócić uwagę. Film śląski od nieśląskiego wyróżnia też melodia języka.
Melodia to jest w ogóle kolejny fenomen, dlatego że można powiedzieć, że taki kompozytor, jakim był Wojciech Kilar, osoba, która rzeczywiście czuła również to śląskie genius loci, on potrafił...
Poprzez zasiedzenie.
Tak, poprzez to, że był właśnie tym krzokiem. Rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że Ślązacy, czy też mieszkańcy Śląska, dzielą się na właśnie krzoki, pnioki i ptoki. Krzoki to są właśnie takie osoby jak Wojciech Kilar, jak ja także, czyli te wszyscy ci mieszkańcy Śląska, którzy czują się tutaj zasiedzeni. Niemniej tego, gdzieś tam ich biografie czy biografie ich rodzin związane są z innymi regionami i przybyli w stosunkowo krótkim okresie czasu, jeśli chodzi o historię tutaj. Wojciech Kilar to jest taka typowa biografia powojenna. Jego rodzina przybyła na Śląsk ze Lwowa, bodajże w każdym razie z Kresów. Ale właśnie czuł on ten śląski klimat, tą śląską atmosferę do tego stopnia, że w sposób niesamowity potrafił to przełożyć na język muzyki i stworzyć taki jakby równoległy do, ja bym stawiała nawet taką tezę, że to jest taki rodzaj krajobrazu audialnego, który dopełnia ten krajobraz wizualny. Fenomenalna rzecz, prawda? Tryptyk śląski z muzyką Kilara to jest opowieść o Śląsku poprzez dźwięki, poprzez język orkiestry symfonicznej, która potrafi doskonale oddać charakter tego, co się dzieje na ekranie.
Nie zapominajmy, że Kazimierz Kuc i Wojciech Kilar to była ta jedna z najbardziej trwałych do czasu, ale jednak tu nam radiostacja wygrywa melodię, no ale nie, będąc w takim miejscu musimy się zgodzić z tym, że ten pejzaż audialny właśnie też będzie taki. Więc Kuc i Kilar, no to była jednak bardzo silna para tych filmów, było wspólnych więcej niż Kilar miał z Wajdą, ale ja nawet myślałam o języku śląskim, że to też on w melodii tego filmu wyróżnia film śląski na tle innych. Bo po prostu Ślązacy mówią inaczej i to słychać. Mm-hmm. Co więcej, od razu kojarzymy, że to jest mowa, że to jest język śląski. Możemy pomylić kaszubski, tak? Bo nie jesteśmy osłuchani, ale śląski znamy.
Tak, z tym językiem śląskim zresztą, jeśli chodzi o filmy Kuca, to był pewien problem, bo zaangażowanie aktorzy do Soli Ziemi Czarnej, bo nie wszyscy pochodzili ze Śląska, więc musieli się tego języka uczyć. Tutaj Olgierd Łukaszewicz, on mówił po śląsku i postać Gabriela, kreowana przez niego, no tutaj jest takim wiarygodnym rzeczywiście przykładem jakby użycia języka śląskiego, ale z innymi aktorami był problem. Także no, tutaj zasługą Kuca, myślę, było to, że on jednak szukał właśnie odtwórców swoich ról. Może jeszcze lepiej widać to w Paciorkach jednego Różańca, gdzie zagrali Naturszczycy. Tam postać pary głównych bohaterów odgrywała Marta Straszna i Augustyn Halota. Tak, i była to para przecież no, znaleziona przez reżysera w toku żmudnych takich poszukiwań, gdzieś na konkursach Gwary Śląskiej odnalazł właśnie amatorów, których zidentyfikował od razu jako twórców tych głównych ról w filmie. Więc język, który słyszymy w Paciorkach jednego Różańca na ekranie, to jest fenomenalna, czysta śląszczyzna, która urzeka swoim dźwiękiem i swoją barwą. Także myślę, że akurat ten film, to jest zresztą, gdybym miała szukać jakiegoś ulubionego swojego śląskiego filmu, to bez wątpienia byłyby to Paciorki jednego Różańca. Absolutny dla mnie fenomen filmowy, gdzie film, o tym może jeszcze za chwilę, gdzie film spotyka się z życiem, bo to tam w scenariuszu tego filmu i w jego realizacji są niesamowite właśnie te konteksty, jak film może być dalece mocno związany z życiem i wręcz ingerować w rzeczywistość społeczną.
Ja też bardzo lubię w odniesieniu do filmów i obsady, kiedy reżyserzy, i to się dzieje często, zatrudniają, obsadzają w rolach aktorów ze Śląska. w Ołowianych Dzieciach, w popularnym ostatnio serialu Macieja Pieprzycy też mamy tych aktorów, ale to się zdarza, więc to nam jeszcze tę wiarygodność taką śląską tutaj podtrzymuje. A czy filmowcy spoza Śląska, tacy nie mieszczący się w żadnej z tych trzech kategorii, krzaków, mioków i ptoków, czy oni widzą Śląsk inaczej?
Jest różnica, oczywiście. Jest różnica w tym spojrzeniu od środka i w tym spojrzeniu od zewnątrz. To jest taka różnica, która może dzisiaj nie jest to aż tak widoczne, ale w przeszłości było to niesamowicie widoczne. W czasach, kiedy w PRL-u kręcono tutaj filmy na Śląsku, no to przecież przed Kucem, czy nawet po Kucu, bardzo często przyjeżdżali tutaj z Warszawy reżyserzy, którzy realizowali filmy dla wytwórni filmów oświatowych i realizowali takie reportaże o Śląsku, które, nie wiem, w latach 60., zwłaszcza pod koniec lat 60., w latach 70., miały przekonać mieszkańców z Polski, jaki to jest region. To oczywiście było oczko w głowie ówczesnej władzy, ponieważ Polska przemysłem stała. Więc starano się pokazać ten Śląsk jako właśnie taki region przemysłowy. I co zabawne, pokazywano często na ekranie, pamiętam taki tytuł, Szkice Górnośląskie, chyba z 68 roku film, w którym pokazany jest Zielony Śląsk przy kopalniach z radosnymi mieszkańcami, którzy uprawiają swoje ogródki, jakieś tam kwiatki kolorowe pojawiają się na ekranie, wszystko w takich kolorach takich typowych dla lat 70., takich przymglonych na żółto, z takim żółtym filtrem. Więc ten paradoks, że tutaj kwitnie przemysł i że osiągamy jako PRL szczyt wydobycia.
Ale jeszcze nam się dobrze żyje.
Ale wspaniale na tym Śląsku, nie ma w ogóle mowy o zanieczyszczeniu, oczywiście o jakichś kłopotach wynikających z tej industriady szalonej. Jest po prostu szczęśliwy Śląsk, szczęśliwi Ślązacy, którzy z radością dla PRL-u po prostu pracują w swoich kopalniach, hutach, a jednocześnie uprawiają swoje ogródki. I także takim kontrastem co do tego obrazu jest na przykład serial Netflixa Ołowiane Dzieci, w którym jakby na zasadzie trochę kontrapunktu zupełnie inaczej jest to pokazane.
To jeszcze na moment się zatrzymajmy przy tym serialu, bo tam pojawia się postać wojewody śląskiego, Jorga, tak się o nim mówiło na Śląsku. Ja nie wiedziałam, że to była postać tak zasłużona dla śląskiej kinematografii, bo my go widzimy zupełnie w innych kontekstach, takich właśnie politycznych, społecznych. Owszem, pokazana jest tam częściowo jego przeszłość, powstania śląskie, ale on był zasłużonym dla filmu śląskiego.
Tak, bez Jerzego Ziętka i bez jego protekcji nie udałoby się Kazimierzowi Kucowi zrealizować swojego pierwszego filmu, czyli śląskiego filmu Sól Ziemi Czarnej. No, był rok 69, to wtedy właśnie Śląsk funkcjonował w polskiej kinematografii bardziej na zasadzie tych filmów oświatowych, takich jak te wspomniane przeze mnie Szkice Górnośląskie. Stereotyp Śląska był niesamowicie silny wtedy w ówczesnej Polsce. Po pierwsze, jako taki teren właśnie przemysłowy, Czarny Śląsk. Po drugie, jako taki teren blisko związany z Niemcami. Po II wojnie światowej wiadomo, że ta sprawa była bardzo upolityczniona na tle tej germanofobii, która wtedy tak mocno była eksponowana również przez władzę. No to Śląsk wydawał się takim tematem na film co najmniej podejrzanym. Więc Kuc miał tutaj problem, żeby przeforsować w ogóle ideę takiego filmu. Natomiast dzięki właśnie pomocy Jerzego Ziętka się to udało, ponieważ Jerzy Ziętek był uczestnikiem III Powstania Śląskiego. Zresztą bardzo dobrze czuł problematykę śląską jako ten właśnie rdzenny mieszkaniec. Ale on był właśnie przedstawicielem tej opcji polskiej na Śląsku, uczestnikiem Trzeciego Powstania Śląskiego i w Soli Ziemi Czarnej jest taka scena otwierająca. Tam pewnie wszyscy pamiętają ten prolog, gdzie właśnie mowa jest o tym, że lud śląski szedł ku Polsce. On oczywiście dzisiaj trochę razi tą swoją taką patetycznością. No i można by się zastanawiać, czy to w ogóle była racja, tak? Pokazywanie powstań śląskich w ogóle w takiej jednostronnej perspektywie, którą nawet komuniści wtedy jakoś dostrzegli i po na kolaudacji tego filmu już pojawiły się głosy, że no ale chyba sprawa powstań śląskich była trochę bardziej skomplikowana. Niemniej tego, to jest po prostu wizja właśnie taka jak Jerzego Ziętka. Wizja powstańców, którzy rzeczywiście oddawali swoje życie w walce za tym przyłączeniem Śląska do Polski. No i po tym prologu jest pokazane zdjęcie powstańców i tam w pierwszym rzędzie siedzi Jerzy Ziętek, także on po prostu nawet figuruje w tym filmie jako osoba. A oprócz tego on po prostu dał pieniądze, on przetarł ten szlak Kucowi, który starał się w ogóle o możliwość wyprodukowania tego filmu.
To jest ta postać grana przez Mariana Dziędziela. To dodajmy jeszcze, żeby nie było wątpliwości. No a Kuc najpiękniej wyraża te, jak pani pisze, topofilię, czyli miłość do przestrzeni?
Tak, topofilia, czyli właśnie miłość do miejsca. To jest rzecz opisana gdzieś tam w literaturze.
Jestem topofilem.
Tak, można
powiedzieć.
Wielu na pewno spośród nas Ślązaków jest tutaj tymi topofilami, bo to jest jakby coś takiego, co właśnie związane jest z tym poczuciem tożsamości w odniesieniu do miejsca. Ale Kuc wyrażał to w taki szczególny sposób i też warto zaznaczyć, że to była taka topofilia połączona z topoanalizą, więc nie była to taka nostalgiczna, sentymentalna po prostu podróż w krainę dzieciństwa. W wypadku Kuca był to taki poligon rzeczywiście refleksji. Nieraz była to refleksja bardzo taka głęboka i krytyczna. Nie oszczędzał Kuc Ślązaków, nazywając ich dupowatymi.
Tak on słynął z języka bezpośredniego.
Słynął z ciętego języka, ale pod tym kryła się taka gorycz trochę też, że niestety ten los Śląska jest w gruncie rzeczy tragiczny i tutaj dla niego taką postacią, z którą się utożsamiał i która była wyrazem tego tragizmu, był Wojciech Korfanty. Jako ten, który rzeczywiście no, też był topofilem i chciał tę miłość do Śląska przekuć w jakiś pragmatyzm polityczny, ale no niestety ta pograniczność, która go ukształtowała, tak dalece miała swoje konsekwencje, że no ostatecznie poniósł śmierć za właśnie tą śląską sprawę. Więc Kuc też czuł się spadkobiercą tego tragizmu Korfantego, ale właśnie ta jego topofilia była no, dla nas może być takim drogowskazem trochę. Jak patrzeć na swoje miejsce, jak patrzeć na swój region w sposób oczywiście no nie bójmy się tego słowa sentymentalny, bo te sentymenty w nas są, ale z drugiej strony w sposób krytyczny. Co można zrobić, żeby jakby ta tożsamość była po pierwsze prawdziwa, żeby oddać ten głos prawdy historycznej tutaj i wypowiedzieć jakby historię regionu rzeczywiście tak, jak ona miała miejsce. A po drugie, żeby umieć zaakceptować też właśnie tę wielość, tę niejednorodność, bo jakby to, co jest łatwe na Śląsku, to jest przyjęcie jakiejś jednej strony. O, Śląsk jest polski, Śląsk jest niemiecki, Śląsk jest, nie wiem, poprzemysłowy, Śląsk jest taki. Ale właśnie wydaje mi się, że ta prawdziwa topoanaliza polegałaby tutaj na tym, żeby umieć zgodzić się na tą wielowymiarowość, że Śląsk jest różny po prostu, że splatają się tutaj, że to jest takie taki punkcik w Europie, gdzie splatają się najtrudniejsze losy europejskie, środkowoeuropejskie może, najtrudniejsze też doświadczenia, to zderzenie dwóch totalitaryzmów. ta pograniczność, która tutaj tak mocno wyryła się i w ziemię, i w serca ludzi, ale właśnie z drugiej strony zgoda na to, że inni mają prawo do swojego Śląska. To jest niesamowite i to Kutz zrozumiał bardzo. To jest fenomenalne według mnie.
A kiedy przyjechał tutaj po takiej swojej wędrówce od Lwowa przez Rzeszów, Kraków, Wojciech Kilar, no to tak to wszystko mu zagrało, idąc tą terminologią muzyczną, że postanowił tego miejsca nigdy już więcej nie opuszczać i nie zamienił go ani na Warszawę, ani na Hollywood, na żadne inne. Muszę tu przytoczyć tę zabawną anegdotę, że kiedy pytany w Hollywood, co trzeba robić, aby pisać tak świetną muzykę, odpowiadał, trzeba mieszkać w Katowicach. Jaki to był cudowny dowód właśnie miłości. Rozmawiałam z Lechem Majewskim, też tutaj znanym na Śląsku bardzo reżyserem, malarzem, o tym fenomenie właśnie kultury śląskiej, że tutaj poza tym wszystkim, o czym rozmawiałyśmy, poza kopalniami, poza historią, tętniła i tętni też dzisiaj kultura, muzyka. To jest miejsce ważne dla teatrów, ważne dla tańca polskiego, ważne dla muzyki. I kiedy zapytałam go, co myśli, dlaczego tak jest, skąd to się bierze, że ci artyści różnych dziedzin sztuki tutaj sobie odnajdywali swoje miejsce albo ich talenty w jakiś niezwykły sposób właśnie tutaj kwitły, to on powiedział, wie pani, i tak do dzisiaj nie wiem, czy on sobie robił ze mnie żarty, czy odpowiedział naprawdę. Wie pani, mnie się wydaje, że to jest tak, że ta energia, która jest pod ziemią, ona musi gdzieś znaleźć ujście. Co pani na taki magiczną teorię?
Dla mnie to jest szalenie inspirujące. W ogóle Lech Majewski to jest kolejna postać, kolejny artysta, który jak nikt inny czuje Śląsk. I gdyby jakby próbować w kinie znajdować takie metafilmy śląskie, czyli te filmy, które tak najbardziej opowiadają o Śląsku, no to na pewno ta trylogia Kutza byłaby tutaj takim pierwszym wyborem. Ale tuż za nią plasowałby się Angelus Lecha Majewskiego. Taka naprawdę kwintesencja jakby losów Śląska w XX wieku. I zarazem wykładnia jakiegoś takiego śląskiego mistycyzmu, sięgająca jakiejś takiej bardzo głębokiej filozofii, którą ja osobiście podzielam i która mnie niesamowicie inspiruje. I to jest może coś właśnie związanego z tym węglem, że to jest ta energia, która tutaj pod ziemią gdzieś tam jest, zawarta, ta zaklęta w tym węglu, a która sięga przecież pradawnych czasów, bo to są czasy karbonu, kiedy gdzieś tam to słońce w połączeniu z tymi drzewami, paprociami gdzieś tam wytworzyło ten kruszec, prawda, który tym czarnym złotem był nazywany. Ta gorączka tego złota, która tutaj nastąpiła od XIX wieku i tak silnie wryła się w wieku XX w nasze tożsamości. To jest naprawdę taki rodzaj fenomenu. Zważywszy na to, że tutaj rodziły się też niesamowite nurty artystyczne. Przecież to tutaj w latach 60. rodził się sonoryzm na gruncie muzyki. To tutaj powstała Grupa Janowska i malarze najwiści, którzy wykorzystywali i przekuwali te bajki, mity śląskie, jakieś takie podania i tworzyli swoją sztukę, która dzisiaj jest tak szeroko uznawana. Także to jest taki rodzaj fenomenu po prostu. Tu jest energia, tutaj zawsze był przepływ ludzi też. To jest też taki fenomen śląski, że to jest rzeczywiście takie miejsce na szlakach Europy. Tutaj ludzie przyjeżdżali, wyjeżdżali, zasiedlali się, przynosili tą dodatkową energię, wykorzystywali tą energię, która tutaj jest. Także ta metafora jest mocno oparta, powiedziałabym, na takich mocnych dowodach wręcz.
Dobrze, to puszczamy ją dalej w świat. No, mnóstwo lwowiaków, tego polskiego Lwowa, niezwykłego miasta dla polskiej kultury, nauki, sztuki przyjechało właśnie na Śląsk. Właśnie to miejsce wybrało. I skoro ten Śląsk jest taki, jaki jest, no to jest też w filmach równoprawnym aktorem. Nie jest tylko tłem. Jest jest wręcz powinien figurować w obsadzie, prawda?
Tak, wydaje mi się, że dokładnie tak jest, że tutaj krajobraz pokazuje, że właśnie nie jest koniecznym tłem, które reżyserzy po prostu jakoś muszą w swoim filmie wykorzystać, że to jest autonomiczna forma. I może wróciłabym jeszcze do tych paciorków jednego różańca, bo one w moim odczuciu najbardziej pokazują właśnie, na czym polega ta siła krajobrazu. Paciorki jednego różańca, jak pamiętamy, to jest film o odchodzeniu starej architektury, o odchodzeniu starego osiedla górniczego, które zastępowane jest taką ideą wtedy w latach 70. realizowaną przez władze komunistyczne budowy nowoczesnych bloków osiedla Staszic. No i ten film pokazuje sprzeciw mieszkańców tych starych wspólnot, tutaj postać Karola Habryki, który trwa w swoim domu, nie chce go opuścić, mimo tutaj oferty, że otrzyma mieszkanie, potem otrzyma dom, on stoi na stanowisku, że ci górnicy powinni mieszkać w tych swoich dawnych osadach, które przecież nie były tylko domami, ale to były takie mikrokosmosy, takie lokalne po prostu środowiska, gdzie rzeczywiście ta tożsamość zbiorowa, ta wspólnota była niesamowicie silna. W każdym razie jak tutaj zagrał krajobraz, bo o tym chcę powiedzieć. Więc Kuc dostroił plany zdjęciowe swojego filmu do planów wyburzania tego osiedla i rzeczywiście ukazywał w obiektywie po prostu jakby procesy, kiedy te buldożery wyburzały te stare budynki i w ten sposób jakby ten film stał się dokumentem trochę, jak ten krajobraz był zmieniany. Więc pokazywał transformację, która następuje, ale mało tego, wskutek tego, że sprawa została nagłośniona, zresztą nie tylko przez film, bo tam zawiązały się też różne jakby no takie stowarzyszenia, które broniły tej idei wyburzania Giszowca, ale między innymi film też wpłynął na to, że ostatecznie no jednak nie wyburzono całego osiedla, tylko część Giszowca została na szczęście i możemy tam dzisiaj się przechadzać i ten krajobraz wciąż jakby...
Dzisiaj to ważne miejsce na tej mapie, to jeszcze do mapy wrócimy, ale tak.
Tak, tak, więc dzięki filmowi został ten krajobraz zachowany. No więc to pokazuje, jak dalece też to powiązanie krajobrazu czy miejsca, przestrzeni z filmem jest tutaj ważne. No, ten akurat film Kuca ma taki charakter interwencyjny wręcz w przestrzeni społecznej i jest takim dziełem, które no, można by nazwać tak, swojego rodzaju działaniem w przestrzeni, takim rzeczywistym wpływem społecznym, który wskutek działalności artystycznej tutaj nastąpił.
A czy dzisiejsze kino nadąża za zmianami? Bo Śląsk się zmienia, na różne sposoby. Jest dzisiaj w rankingach miejsc do życia w Polsce bardzo wysoko. Katowice, zdaje się, tam zawsze w czołówce są. Czy kino za tym nadąża?
Tak jak powiedziałam na początku, że ciągle czekamy na ten śląski film. Myślę, że to jest jakaś taka podpowiedź, czy jakiś apel mógłby to być do młodych reżyserów, którzy kończą tutaj naszą szkołę imienia Kieślowskiego, żeby wykorzystali ten potencjał, bo to jest niesamowity temat filmowy wciąż. Kilka lat temu próbował to robić Michał Rosa w filmie Szczęście Świata.
Niesamowicie... Z muzyką Motion Trio nagrodzoną w Gdyni, muszę dodać, bo rozmawiamy o muzyce często, więc zwróćmy na to uwagę.
Tak, fenomenalnie. Natomiast film, idea tego filmu moim zdaniem jest niesamowicie trafna i tutaj intuicja Michała Rosy, zresztą również reżysera, który wielokrotnie podejmował temat śląski na ekranie, bo to jest właściwie taka idealna, powiedziałabym, sytuacja przedstawiona w tym filmie. Stoi kamienica i w tej kamienicy mieszka Polak, Ślązak, Niemiec i Żydówka i krzyżują się w tej kamienicy gdzieś tam w okresie okołowojennym te śląskie losy. Więc no, być może jakaś kontynuacja tego filmu byłaby dobrym jakimś pomysłem na to, żeby jeszcze bardziej rozwinąć właśnie tę historię i wytłumaczyć może młodszym pokoleniom dzisiaj, byłoby to jakoś cenne. Te powikłane śląskie losy, które no wydaje mi się, że bardzo zasługują na to, żeby je rozwijać na ekranie.
To trzymamy kciuki. Apel wystosowany teraz. Pozostaje tylko czekać. Wspomniana szkoła to szkoła filmowa imienia Krzysztofa Kieślowskiego, dawny Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Moja uczelnia. Świetne miejsce wypuszczające co roku kolejnych młodych, zdolnych filmowców. A gdybyśmy miały naszkicować taką mapę filmową Śląska, takich powiedzmy, nie wiem, 4-5 punktów takich na tej mapie istotnych. Gdzie by to się zaczęło i jakie by te punkty mogły być?
Na pewno Nikiszowiec. Nikiszowiec to jest jakby gotowy plan filmowy. Zresztą już kilkakrotnie wykorzystywany w filmie. Najbardziej chyba właśnie u Macieja Pieprzycy w filmie Barbórka. Taki film telewizyjny sprzed już chyba 20 lat, ale myślę, że wciąż aktualny, który też dotyka sedna sprawy, bo to jest film po pierwsze o kopalni, a po drugie o takim zderzeniu właśnie sposobu widzenia Śląska przez osoby z zewnątrz i przez tych autochtonów. A jeszcze jedna ciekawa sprawa w tym filmie to jest taka, że jego bohaterką jest górniczka, kobieta, która pracuje w kopalni, więc to jest też taki bardzo ciekawy aspekt, który też rozwijała Maria Zmarskoczanowicz w swoim takim dokumencie Gruba sprzed kilku lat, gdzie pokazywała właśnie te kobiety górniczki pracujące, ślązaczki pracujące na płuczce. Więc to jest jakby też pokazanie tego, że na Śląsku pod ziemią, czy też w kopalni, no może niekoniecznie pod ziemią, ale w kopalni pracowały przez lata także kobiety, o czym się nie mówiło. Więc ten wątek właśnie taki kobiecy, bo ta tradycyjna, patriarchalna śląska kultura często sprowadza rolę kobiety do tej gospodyni domowej, która nie pracuje w ogóle, tylko zajmuje się domem, a tutaj właśnie filmy takie jak Barbórka, czy jak ta Gruba Marii Zmarskoczanowicz pokazują, że nie do końca tak było, tylko że jest to jakiś wynik znowu uproszczenia czy stereotypizacji. No więc Nikiszowiec z całą pewnością, ale myślę, że to połączenie tych kontrastów to jest też taka cecha, która byłaby tutaj takim elementem znaczącym w krajobrazie pokazywanym na ekranie. Właśnie kontrast pomiędzy zielenią i czernią, czy pomiędzy czarną kopalnią, a jakimś zielonym lasem. Więc pokazywanie tych przestrzeni na styku tego, już niezależnie gdzie one dokładnie byłyby zlokalizowane.
Nawet na styku kolorów, czerni i zieleni.
Tak, właśnie. Pokazywanie na przykład bardzo często w filmach śląskich pokazywany jest Park Kultury i Wypoczynku z tą jego szeroką przestrzenią, właśnie z tą zielenią, z tym takim, no bo Park Kultury i Wypoczynku został zlokalizowany na byłych hałdach przecież. Więc kolejny element to są te hałdy, które też są. I znowuż, nie konkretna może hałda, ale chociaż w Angelusie była to hałda w Redutowach, słynna już dzisiaj hałda, ale hałda jako taka. No i oczywiście...
Tak sobie nawet pomyślałam, przepraszam, że przerwę, że może powiemy, czym jest hałda, bo chyba to nie jest takie oczywiste dla wszystkich spoza Śląska.
Mhm. Hałda to też jest taki symbol śląskości, dlatego że hałda to jest góra śmieci, tak na dobrą sprawę, góra odpadów jakichś poprzemysłowych, ale patrząc na śląskie hałdy, jakie one mają niesamowite zdolności takie transformacyjne, na hałdach przecież wielokrotnie odrodziły się ekosystemy przyrodnicze i wręcz powstały takie unikatowe ekosystemy, które dzisiaj mieszkańcy niejednokrotnie walczą, żeby je zachować, ponieważ stały się one jakby takim wtórnym miejscem do uprawiania różnego rodzaju aktywności. Tutaj, nie wiem, jeździ się na rowerach, tutaj odbywa się jakieś wędrówki, spacery, jakieś aktywności też związane z uprawianiem sportu, a czasami po prostu wypoczywa się tam, traktując hałdy jako po prostu wzniesienia, które służą wypoczynkowi.
One są malarskie.
One są malarskie, ale one są też tożsamościowe. Wszystko, co w krajobrazie gdzieś tam wychodzi pionowo w górę, to jest taki element przykuwający nasz wzrok. To jest element naszej percepcji, która sprawia, że my czujemy przywiązanie. Stąd właśnie te hałdy, te kominy.
I te wieże
wyciągowe kopalń.
Bardzo charakterystyczne z tym takim kołem. Radiostacja, która tutaj jest. Tak, rzeczywiście. A Spodek?
Myślę, że Spodek to też jest jeden z takich. Tak,
nie ma takiego drugiego.
Z całą pewnością Spodek, oczywiście. W ogóle te elementy takiej modernistycznej architektury Katowic, właśnie Spodek jest tutaj, wydaje mi się, takim kluczowym symbolem. Oczywiście w filmie na przykład Jesteś Bogiem o paktofonice Spodek tam się pojawia.
Towarzyszy nam od początku tej rozmowy ta myśl o tym, że na ten film śląski jeszcze czekamy, jeszcze go nie ma. Może on właśnie powinien się w naszych czasach narodzić, więc może wrócę do tego na koniec już naszej rozmowy. Te wszystkie elementy powinny się w nim pojawić, czy gdzieś jakoś, nie wiem, w wyobraźni poszalejmy, gdzie mogłaby stanąć kamera na początek, gdzie historię Śląska, o Śląsku, w filmie śląskim można by było zacząć. A może to jest zupełnie niepozorne miejsce, jak kuchnia na przykład.
Kuchnia już była też w kinie śląskim, pojawiała się wielokrotnie. I ona, myślę, że jednak jest takiego rodzaju stereotypem. Właśnie to, o czym wspomniałam, że ta śląska kuchnia to jest ta śląska kobieta, która miała być tą właśnie organizatorką tego życia domowego. Ale gdyby chcieć posadowić gdzieś kamerę i pokazać jakiś inny Śląsk, a o to chyba by chodziło, ja nie wiem, czy to nie byłby na przykład krajobraz z Góry Świętej Anny. Bo to jest taki temat trochę jakby jednak niedopowiedziany, a ten widok z Góry Świętej Anny może pomógłby patrzeć na Śląsk tak szerzej, nie? Jakoś tak z takiego wzniesienia i objąć tym swoim zakresem więcej problemów, aniżeli tylko tutaj te fabryki, huty, te właśnie śląskie podwórka, żeby tak stworzyć właśnie taką przestrzeń szerszego widzenia Śląska. Zobaczyć Śląsk zielony też. Zobaczyć ten styk kultury agrarnej i przemysłowej, który w istocie Śląsk uformował. Bo to jest też niesłychanie ważne, że bardzo często w kinie Śląsk jakby tak historycznie został sprowadzony jednak do tego robotniczego, górniczego Śląska. Tymczasem Śląsk miał swoją arystokrację, miał swoje wyższe warstwy, miał swoje mieszczaństwo, co trochę Rosa pokazał właśnie w tym filmie Szczęście Świata. Ale Śląsk to są właśnie pola, to są puste przestrzenie. To jest rzeka Odra, która jest tą taką śląską matką, śląską rzeką, która dzieliła niegdyś właśnie ten zielony, nizinny Śląsk i ten Śląsk wyżynny, przemysłowy. Więc myślę, że to spojrzenie z Góry Świętej Anny pomogłoby nam właśnie trochę otworzyć perspektywę, a z drugiej strony przypomnieć tą historię długiego trwania śląskiego, która sięga przecież dalej niż 45 rok, tylko że tutaj musielibyśmy się zgodzić, że Śląsk był jakby transnarodowy, tak? Że Śląsk to są też wpływy czeskie, wpływy niemieckie, wpływy polskie i właśnie na skrzyżowaniu tych narodowości, tych kultur, tych klas, grup społecznych powstał właśnie ten fenomen określany Śląskiem.
Drodzy filmowcy, czekamy. Dziękuję bardzo za piękną rozmowę. Najciekawsze jest chyba też to, że my rozmawiając w sercu Śląska, o sercu Śląska, no tylko się tak prześlizgnęłyśmy po temacie, który jest w rzeczywistości dużo obszerniejszy, dużo szerszy, dużo bardziej złożony, tak jak Śląsk, to nie tylko przecież Katowice czy Gliwice, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest to wspaniałe pole do eksplorowania, do czytania, do odkrywania. Książka o filmowym Śląsku Ilony Copik jest tutaj takim też może być pretekstem i świetnym, świetną okazją do tego. Książka zadedykowana mamie, więc ja tak sobie pomyślałam, że ten odcinek podcastu zadedykuję swojej babci, dzięki której ten Śląsk jest częścią mojej tożsamości. No i przy okazji też pokazuję, że Ślązaczki to świetne kobiety.
Wspaniale.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.